Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście 9NR3. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. ADHD is awesome. Przewodnik po, w większości, dobrym życiu z ADHD to popularno-naukowy i praktyczny poradnik autorstwa Penna i Kim Holdernessów. Książka ukazała się w 2024 roku i łączy doświadczenie Penna, który ma ADHD, z perspektywą jego żony oraz informacjami konsultowanymi ze specjalistami. Nie jest podręcznikiem diagnostycznym ani substytutem leczenia. Jej celem jest wyjaśnienie, jak ADHD może wpływać na uwagę, organizację, emocje i relacje, a zarazem przeciwstawienie się wyłącznie deficytowemu obrazowi tego zaburzenia. Autorzy stosują przystępny język, humor, krótkie sekcje, ilustracje i narzędzia do samodzielnej refleksji. Książka została podzielona na części dotyczące poznania ADHD, zmiany narracji na jego temat oraz praktycznego radzenia sobie na co dzień. Ważne miejsce zajmuje także punkt widzenia partnerów, rodziców i opiekunów. Tytułowa wspaniałość nie oznacza zaprzeczania realnym trudnościom. Jest próbą pokazania, że przy odpowiednim wsparciu, strukturze i dopasowaniu środowiska cechy ADHD mogą zostać lepiej wykorzystane. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ADHD jako odmienny sposób regulowania uwagi, a nie zwykły brak koncentracji. Jednym z najważniejszych założeń książki jest odejście od potocznego rozumienia ADHD jako lenistwa, roztargnienia lub stałej niezdolności do skupienia. Holdernessowi opisują ADHD raczej jako trudność w regulowaniu uwagi. Osoba z ADHD może mieć problem z rozpoczęciem zadania, pamiętaniem o drobnych obowiązkach albo utrzymaniem uwagi przy czynności nudnej, niejasnej czy odległej w czasie. Jednocześnie może intensywnie koncentrować się na zajęciu, które jest interesujące lub pilne. Ta pozorna sprzeczność pomaga wyjaśnić, dlaczego oceny moralne, takie jak po prostu bardziej się postaraj, zwykle nie rozwiązują problemu. Książka przybliża również wpływ ADHD na codzienne funkcjonowanie i na emocje związane z powtarzającymi się niepowodzeniami organizacyjnymi. Jej wartość polega na przełożeniu tych mechanizmów na język zrozumiały dla osoby z diagnozą i jej otoczenia. Autorzy zaznaczają przy tym, że doświadczenia nie są identyczne u wszystkich osób. Taka ostrożność jest istotna, bo rozpoznanie i leczenie wymagają konsultacji z wykwalifikowanym specjalistą, a nie rozpoznawania siebie na podstawie pojedynczej cechy. Po drugie, zmiana narracji, która uznaje trudności i dostrzega potencjalne atuty ADHD, druga część podejścia Holdernessów dotyczy języka, jakim mówi się o ADHD. Autorzy nie przedstawiają go jako bezwarunkowej supermocy, ponieważ impulsywność, dezorganizacja, problemy z terminami czy przeciążenie emocjonalne potrafią mieć realne konsekwencje. Próbują jednak zakwestionować narrację, w której osoba z ADHD jest definiowana wyłącznie przez braki. Wskazują na możliwe zasoby, między innymi kreatywność, energię, nietypowe łączenie pomysłów oraz zdolność do silnego zaangażowania w obszary zgodne z zainteresowaniami. Kluczowe jest słowo możliwe. Te cechy nie występują u każdej osoby w takim samym stopniu i nie równoważą automatycznie trudności. Mogą natomiast stać się użyteczne, gdy środowisko pracy lub nauki pozwala je wykorzystać. Taki sposób przedstawienia ADHD ma praktyczny wymiar. Zamiast wyłącznie próbować dopasować człowieka do jednego wzorca produktywności, zachęca do pytania, jakie zadania, warunki i formy współpracy są dla niego wykonalne. Humor obecny w książce służy tu przede wszystkim redukcji wstydu i stygmatyzacji. Nie zastępuje wiedzy klinicznej, ale może ułatwić rozmowę o doświadczeniu, które często bywa niezrozumiane przez bliskich. Po trzecie, kodzienna struktura jako wsparcie dla funkcji wykonawczych. Praktyczny wymiar książki koncentruje się na funkcjach wykonawczych, czyli procesach potrzebnych do planowania, rozpoczynania zadań, pamiętania o nich, szacowania czasu i doprowadzania spraw do końca. Holdernessowie proponują narzędzia oraz strategie pomagające zauważyć, gdzie konkretna osoba napotyka największe tarcie w codziennej rutynie. Nie chodzi o narzucenie jednej idealnej metody organizacji. Użyteczna zasada brzmi raczej: system powinien ograniczać konieczność polegania wyłącznie na pamięci, silnej woli i abstrakcyjnym postanowieniu. Dlatego wizualne przypomnienia, jasne listy, Podział dużych zadań na małe kroki czy przewidywalne rutyny mogą być bardziej skuteczne niż ogólna rada, by lepiej się zorganizować. Książka łączy te wskazówki z pozytywnym nastawieniem, ale nie obiecuje pełnej kontroli nad każdym dniem. Podtytuł w większości ma znaczenie, ponieważ podkreśla realistyczne oczekiwania.
Celem jest zmniejszenie liczby powtarzalnych problemów i odzyskanie sprawczości, nie osiągnięcie bezbłędnej produktywności.
Taka perspektywa może być szczególnie przydatna dla osób świeżo po diagnozie, które chcą przełożyć ogólną wiedzę o ADHD na obserwacje dotyczące własnych nawyków. Po czwarte, emocjonalne koszty ADHD i potrzeba odejścia od wstydu. Książka zwraca uwagę, że ADHD nie ogranicza się do kwestii uwagi i kalendarza. Powtarzające się spóźnienia, zapominanie, trudność z wykonaniem pozornie prostego zadania albo reakcje otoczenia mogą tworzyć emocjonalne obciążenie. Osoba z ADHD zwykle wie, że jej zachowanie wpłynęło na innych, co nie musi oznaczać, że potrafi natychmiast zmienić mechanizm stojący za tym zachowaniem.
Holdernessowie wykorzystują perspektywę życia z ADHD i życia obok osoby z ADHD, aby wyjaśnić tę różnicę. Jest ona ważna w relacjach, ponieważ pozwala oddzielić intencje od skutku, bez bagatelizowania żadnego z nich.
Blissy nie muszą udawać, że trudności nie istnieją, a osoba z ADHD nie powinna być automatycznie uznawana za obojętną lub nieodpowiedzialną. Zamiast wzajemnych oskarżeń, książka promuje lepsze nazwanie problemu, bardziej konkretne ustalenia i wsparcie dostosowane do sytuacji.
Jej podejście jest antystygmatyzacyjne, lecz nie pobłażliwe.
Uznaje potrzebę odpowiedzialności, jednocześnie pokazując, że wstyd i ciągła krytyka rzadko budują skuteczne strategie.
To szczególnie cenna część dla czytelników, którzy chcą zrozumieć, dlaczego emocjonalna strona ADHD może być równie istotna jak widoczne objawy organizacyjne. Na koniec partnerzy, rodzice i nauczyciele jako współtwórcy skutecznego wsparcia, wyraźnym wyróżnikiem książki jest uwzględnienie osób, które żyją, uczą się lub pracują z kimś mającym ADHD.
Kim Holderness nie występuje jedynie jako współautorka potwierdzająca doświadczenia Penna.
Jej perspektywa pomaga pokazać, że konsekwencje ADHD są często relacyjne, a wsparcie wymaga także uznania wysiłku partnerów i opiekunów.
Książka omawia potrzebę komunikacji, praktycznych ustaleń i troski o osoby wspierające. Ma to znaczenie, ponieważ skuteczna pomoc nie powinna oznaczać przejęcia wszystkich obowiązków ani stałego kontrolowania drugiej osoby. Lepiej działa wspólne projektowanie rozwiązań, np. jasnych przypomnień, podziału zadań oraz sposobów reagowania na kryzysy organizacyjne. Dla rodziców i nauczycieli ważna jest również sugestia, by zauważać mocne strony dziecka lub ucznia, nie rezygnując z odpowiednich wymagań i profesjonalnego wsparcia.
Książka może więc budować empatię w rodzinie, klasie i zespole. Jej ograniczeniem pozostaje popularny, osobisty charakter. Czytelnik poszukujący szczegółowych protokołów terapeutycznych, farmakologii lub pogłębionej analizy badań powinien uzupełnić ją materiałami klinicznymi. Jako punkt wyjścia do bardziej uważnej współpracy z osobą z ADHD, poradnik oferuje jednak konkretną i rzadziej eksponowaną perspektywę.
Podsumowując, ADHD is awesome będzie najbardziej użyteczna dla osób z ADHD, zwłaszcza tych po niedawnej diagnozie lub próbujących nazwać własne doświadczenia bez języka wstydu.
Skorzystają z niej również partnerzy, rodzice, opiekunowie i nauczyciele, którzy chcą zrozumieć, że trudności z organizacją, uwagą czy terminami nie muszą wynikać z braku troski.
Czytelnik otrzymuje przystępne objaśnienie codziennych konsekwencji ADHD, zachętę do budowania zewnętrznej struktury oraz argumenty za dopasowaniem środowiska do indywidualnych potrzeb.
Istotną korzyścią intelektualną jest też korekta prostego stereotypu, że ADHD oznacza jedynie deficyt koncentracji.
Książka pokazuje napięcie między realnymi ograniczeniami a cechami, które w sprzyjających warunkach mogą wspierać kreatywne działanie i zaangażowanie.
Na tle wielu poradników wyróżnia ją połączenie osobistego doświadczenia Penna Holdernessa z perspektywą Kim, czyli osoby bliskiej komuś z ADHD.
Dzięki temu nie skupia się wyłącznie na samopomocy, lecz traktuje ADHD jako temat dotyczący relacji i wspólnego organizowania życia.
Humor. Krótkie fragmenty i wizualny układ dodatkowo zwiększają dostępność tekstu.
Nie jest to jednak książka dla osób oczekujących akademickiego kompendium, szczegółowej diagnostyki czy zaleceń medycznych. Najlepiej czytać ją jako życzliwy, praktyczny wstęp oraz impuls do dalszej rozmowy ze specjalistami i bliskimi. Jej siła leży w komunikatywności, realistycznym optymizmie i konsekwentnym łączeniu wiedzy o trudnościach z poszukiwaniem konkretnych sposobów wsparcia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Penholderness, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.